prawo na co dzień.
Tomasz Sosnowski w studiu i nasz gość Piotr Bartecki, pan mecenas. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A może Piotr B. chciałem zapytać, tak, czy panowie tak zasugerowali?
Piotr B.
W związku z informacjami, że jeden z popularnych adwokatów wczoraj został zatrzymany, można do mnie zwracać się Piotr B. Oczywiście żart.
Tak, nie no, wyjaśnimy, dlatego że został pan mecenas wskazany przez jednego z internautów, jako że to Piotr B. z Gdyni ponoć miał być zatrzymany. Mówimy to, nie Piotr B. z Gdyni został zatrzymany, pan mecenas Piotr Bartecki jest z nami, ale dobrze, że zaczęliśmy w ten sposób. Panie mecenasie, Grzegorz Borys czy Grzegorz B., nawiązując do sprawy, z którą ponad dwa tygodnie żyła cała Polska, czyli poszukiwania osoby podejrzanej o zabójstwo 6-letniego dziecka w Gdyni, w Fikakowie. Grzegorz Borys czy Grzegorz B.?
Do dnia znalezienia zwłok Grzegorz B.
Na pewno, bo był cały czas Grzegorz Borys.
Grzegorz B. Oczywiście w pewnych okolicznościach można ujawnić pełne imię i nazwisko wraz z wizerunkiem, no bo podejrzewaliśmy, że ta osoba dokonała zabójstwa swojego 6-letniego synka. Natomiast od dnia znalezienia zwłok wydaje się postanowienie o umorzeniu postępowania i od tego czasu już posługujemy się pełnym imieniem i nazwiskiem Grzegorz Borys.
Grzegorz Borys. Cały czas dochodziły takie informacje. Ja czytałem różne artykuły na ten temat i różni dziennikarze w przeróżny sposób pisali. Przeczytałem taki jeden z artykułów, w którym było napisane: Grzegorz Borys, zabójca 6-letniego swojego syna. Czy to jest uprawnione pisanie w takim wypadku? Ponieważ wydaje mi się, że jednak w ten sposób nie powinniśmy pisać i mówić.
A zdecydowanie jest to nieuprawnione i to takie bardzo tabloidowe podejście do nazewnictwa danych artykułów, do tytułowania artykułów.
Wtrącę się, przepraszam, do rozmowy, ale wydaje się, że tutaj sprawa była oczywista.
Nie ma spraw oczywistych. Oczywista sprawa staje się wtedy, kiedy mamy prawomocny wyrok sądowy, czyli wyrok drugiej instancji. Wtedy mamy sprawę oczywistą. Do czasu wydania prawomocnego wyroku w Polsce, jak i pewnie w każdym innym cywilizowanym systemie prawa karnego, obowiązuje zasada domniemania niewinności. I nawet jeżeli są naoczni świadkowie, którzy byliby na miejscu zdarzenia, czyli świadczyliby, że Grzegorz Borys zabił swojego syna i oni to widzieli, to nadal nie mamy sprawy oczywistej. Dopiero prawomocny wyrok sądu powszechnego powoduje, że możemy Grzegorza Borysa uznać za osobę winną zarzuconego mu czynu.
Panie mecenasie, ale jeden ze znajomych dziennikarzy, gdy do niego zadzwoniłem i powiedziałem: słuchaj, przepraszam, nie możesz używać sformułowania zabójca 6-letniego dziecka Grzegorz Borys. Usłyszałem od niego: ale policja tak mówi.
No to są takie bardzo duże uproszczenia i pewnie policja w swoim jakimś tam nieformalnym komunikatach może takie słowa używać, natomiast no dziennikarz nie powinien. Tak?
Ale to
no,
jak ma policja poszukiwać domniemanego, tak, sprawcę zabójstwa, pisać Grzegorz B. i jeszcze nie ujawiać jego wizerunku? Kogo szukamy w takim razie?
Nie, no prokuratura pozwoliła na ujawnienie jego pełnego imienia i nazwiska, natomiast w medialnych przesłankach nie powinno być: poszukujemy zabójcy, tylko poszukujemy domniemanego zabójcy, bądź poszukujemy osobę, która jest podejrzewana o zabójstwo.
Ale w tym wypadku, jeżeli prokuratura zezwala, to ujawnia się to nazwisko.
Tak. Dokładnie tak. Był ujawniony pełen wizerunek, zdjęcie wraz z imieniem i nazwiskiem.
Panie mecenasie, bo też mówimy tu o domniemaniu niewinności. Mamy bardzo słynną polską sprawę Tomasza Komendy, o którym też wiele lat mówiono, że zabójca i gwałciciel po 18 latach, gdy odsiedział wyrok, okazało się, że był niewinny. Czy my w ten sam sposób powinniśmy teraz traktować Grzegorza Borysa?
No Grzegorz Borys teraz będzie traktowany jako osoba, która była podejrzewana o zabójstwo swojego syna. nie jest osobą winną. Wina nie została udowodniona w procesie karnym i nie został wydany ani wyrok pierwszej instancji, ani tym bardziej wyrok drugiej instancji, czyli wyrok prawomocny. Sprawa jest zakończona, natomiast traktujemy go jako osobę, która jest podejrzewana, czy była podejrzewana o to, że zabiła swojego 6-letniego syna.
Czyli tak naprawdę rozumiem, że nigdy nie będziemy uprawnieni do tego, żeby powiedzieć Grzegorz Borys, zabójca 6-letniego dziecka.
A będziemy mogli to powiedzieć w wielkim takim skrócie. Natomiast używając precyzyjnej nomenklatury, faktycznie nie będziemy uprawnieni.
Bo to jest pytanie, czy tu będzie sprawa?
Tu nie będzie sprawy, ponieważ prokuratura w momencie, w którym odkryła zwłoki, czyli doszła do przekonania, że pan Grzegorz Borys jest osobą martwą, zgodnie z zasadami polskiego prawa karnego jest zmuszona wydać postanowienie o umorzeniu postępowania.
Czyli panie mecenasie, ja rozumiem, że nigdy nie dowiemy się tak naprawdę, co się stało, bo nie będzie osoby, która może przyznać się do winy, nie będzie można udowodnić, że to Grzegorz Borys dokonał tej zbrodni.
Dowiemy się, co się stało, ponieważ ta sprawa będzie prowadzona i pewnie policja czy prokuratura ustali stan faktyczny, tak? Czyli dowiemy się krok po kroku, co się stało. Natomiast nie będziemy mogli zgodnie z zasadami polskiego prawa karnego, zasadą domniemania niewinności, wskazywać, iż Grzegorz Borys był zabójcą. Był osobą podejrzewaną o zabójstwo.
Że ta sprawa przez niezależny sąd nie będzie, w cudzysłowie mówiąc, zweryfikowana, tak?
Dokładnie tak. A w takim momencie, no niestety, istnieje zasada domniemania niewinności. To jest, no, jedna z podstawowych zasad polskiego, jak i pewnie światowego prawa karnego.
Ta sprawa, czy to może być tak, że będzie to prowadzone to postępowanie i jednak dowody będą wskazywały jasno, kto dokonał tej zbrodni, bo tak naprawdę to na dzień dzisiejszy wiemy o tym, że Grzegorz Borys uciekał z miejsca zbrodni. Jakie dowody mogą tutaj świadczyć na jego niekorzyść?
Na jego niekorzyść może decydować zeznania świadków, na przykład żony, sąsiadów, kolegów z wojska, którzy mówili, że on się do czegoś przygotowywał. Tam chyba racje żywnościowe zbierał przez bardzo długi okres czasu. Następnie mamy zapis z monitoringu, jak po tym zdarzeniu, zabójstwie rzekomym syna, miał uciekać bardzo szybko przez osiedle. Także tam będzie szereg dowodów, które będą świadczyły. Również jakieś opinie pewnie z zakresu psychiatrii, tak? No będzie można zbadać stan Grzegorza Borysa na podstawie jego wcześniejszego leczenia, na podstawie tego, co inne bliskie osoby o nim mówiły i tak dalej. Także tam będzie szereg dowodów, które będą mogły prowadzić do takiego domniemania, że on faktycznie to dziecko zabił. Natomiast mówię, z nomenklatury takiej czysto prawniczej nie można będzie stwierdzić.
Rozumiem, koniec końców najważniejsze będą te dowody kryminalistyczne już z miejsca zdarzenia.
Pewnie tak. Może jakieś odciski palców, może jakieś odciski butów. Może w lesie był znaleziony plecak, także będzie można prześledzić tą całą ścieżkę, którą podążał, uciekając aż do tego miejsca, w którym rzekomo się utopił.
Czyli zostajemy w miejscu, w którym będziemy mówili Grzegorz Borys, nie Grzegorz B, i podejrzany o zabójstwo 6-letniego dziecka.
Dokładnie tak.
No to jeszcze mamy chwilę czasu. Chciałbym poruszyć to, co się wydarzyło po odnalezieniu zwłok Grzegorza Borysa w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w Otulinie. Wyciekły zdjęcia, bardzo drastyczne. Co w związku z tym... Jak może odpowiadać prawnie osoba, która te zdjęcia upubliczniła? Prokuratura wojskowa prowadzi sprawę w tej sprawie.
No to jest odpowiedzialność karna. No to jest upublicznianie dokumentacji, która powinna być pod ścisłym nadzorem. Nie może trafić taka dokumentacja do osób trzecich. Ja też faktycznie wczoraj dostałem...
Mnóstwo ludzi dostało w mediach społecznościowych te zdjęcia.
Kilka SMS-ów z twarzą osoby, która widać, że jest wyciągnięta z wody. No, prokuratura musi ustalić, kto dokładnie zrobił to zdjęcie.
A jeżeli to nie była dokumentacja, tylko ktoś sobie na miejscu zrobił zdjęcie?
No, to są rzeczy zabronione. Funkcjonariusze policji, członkowie organów ścigania, no nie mogą sobie robić zdjęć zwłok i następnie je wysyłać w eter, tak? No, to jest zabronione. To jest niedopuszczalne.
A jakie konsekwencje grożą za to?
No, jest to odpowiedzialność karna.
Odpowiedzialność karna.
Dokładnie tak.
A rzeczywiście to jest niedopuszczalne, bo my myślimy wszyscy chyba, że jakaś granica, jakaś bariera została przekroczona. Ta bariera smaku i niesmaku, tak?
Ale ta bariera została przekroczona dawno temu. Ta bariera została przekroczona. Widzieliśmy zdjęcia Grzegorza Milewicza, który zginął w Iraku. Także w mediach tych tak zwanych tabloidowych takie zdjęcia ukazują się regularnie.
No tym bardziej skandaliczne byłoby to, gdyby to jakiś członek organów ścigania, nie wiem, funkcjonariusz policji przesłał dalej zdjęcia Grzegorza Borysa.
Gazeta woli zapłacić karę, tak? I jednak przyciągnąć w ten sposób czytelników.
No pewnie tak, natomiast takiej osobie też grozi dosyć sroga kara dyscyplinarna, włącznie z usunięciem z organów, w których pracuje. Także nie wiem, czy gra była warta świeczki.
Jesteśmy w miejscu, w którym będziemy mówili, tak jak już wspominałem, Grzegorz B. podejrzany o zabójstwo swojego syna. Nie dowiemy się tak naprawdę, Grzegorz Borys nie dostanie możliwości przyznania się do winy. Będziemy posługiwali się tylko dowodami, które, znaczy no nie my, organy ścigania, dowodami, które zostały zgromadzone na miejscu. Dziękuję bardzo, panie mecenasie, za tą rozmowę, za tę rozmowę. Mecenas Piotr Bartecki był w studiu. Widzę, że Włodzimierz
Tomasz
Raszkiewicz ma jeszcze jedno pytanie.
Bardzo. Myślę sobie, że to przez długi czas ta sprawa będzie wydawała się bardzo tajemnicza i
enigmatyczna.
A zarazem bardzo bulwersująca.
I bulwersująca jednocześnie. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Prawo na co dzień.